Świat ludzkich uczuć.
Razem ze mną ksiądz Robert Staszub. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Goska audycję realizuje. Mamy nadzieję, że Państwo zostaną z nami, bo dzisiaj kolejna odsłona tematu cienia osobowości. I dzisiaj będziemy zastanawiać się, jak rozpoznać nasz cień osobowości. Głównie ten temat podczas dzisiejszej audycji. A zaczynamy jak zwykle od piosenki zespół Habakuk. Padły słowa: ja wlokę cień, cień wlecze mnie. I to tak trochę chyba jest z naszym cieniem osobowości, bo bez niego jakoś nie jesteśmy w stanie egzystować. Tak jak mówiliśmy na naszych audycjach wcześniejszych, niezaprzeczalnie trzeba podkreślić, że mamy taki cień osobowości. Każdy z nas gdzieś go ma, tylko nie każdy o nim może wie, nie każdy sięga w głąb siebie, by zobaczyć taki cień osobowości. I te nasze audycje mają za zadanie pokazać pewne mechanizmy, które nam towarzyszą w życiu, a które dobitnie pokazują, że taki cień osobowości w nas jest. I kolejny temat dzisiaj do poruszenia, jak rozpoznać cień osobowości.
Tak, bo mówiliśmy sobie wcześniej, czym jest nasza podświadomość, jak ona się w nas kształtuje, jakie czynniki mogą wpływać na tworzenie się tej sfery naszego życia. Dobrze, że ta sfera jest, bo myślę, że gdyby człowiek nie miał podświadomości, cienia osobowości, to być może często by nie wytrzymał życia, bólu życia, rozczarowań, tragizmu, cierpienia i mógłby popełnić samobójstwo. A tak, dzięki temu, że są mechanizmy obronne, że można spychać różne bolesne rzeczy w głąb siebie, właśnie w podświadomość, cień osobowości, możemy przeżyć. Tylko problem polega na tym, że nasza podświadomość sama w sobie nie jest szkodliwa nam, a wręcz nam jest potrzebna i konieczna. Problem polega na tym, jeżeli ja żyję w danej chwili, a nie jestem świadomy tego, że we mnie działa podświadomość, że na przykład na moje życie, na moje sytuacje wpływają rzeczy, przeżycia z przeszłości. Że cień osobowości jest we mnie. Wtedy jest problem, bo jeśli tego nie jestem świadomy, jeśli tego nie nazywam, nie odkrywam, nie oddaję tego Panu Bogu, nie akceptuję, to nie będę miał szansy wyjścia z różnych mechanizmów, z różnych pułapek, uzależnień, uwarunkowań, przyzwyczajeń, powiemy, nałogów i tak dalej. Więc jeżeli ktoś będzie chciał mówić, że jemu wystarczy życie chwilą obecną, a po co analizować przeszłość, po co do niej wracać, po co szukać przyczyn, no to w tym momencie człowiek, myślę, że bardzo często popełni wiele błędów, bo siebie dobrze nie rozumie, siebie dobrze nie zna, nie wie, co skąd pochodzi, dlaczego tak jest, nie będzie mógł tym pokierować, będzie robił ciągle to samo. Mogę tutaj tak prowokacyjnie powiedzieć, załóżmy, że ktoś ciągle się spowiada i ciągle wyznaje te same grzechy. I ktoś na przykład mówi, że wie ksiądz, mam 40 lat, 50 i właściwie te moje spowiedzi co miesiąc są takie same. Nic się we mnie nie zmienia, jest ciągle to samo. Dlaczego tak jest? Tak nie powinno być. Wartuję swoje życie, analizuję postępowanie, wiem, jakie mam grzechy, co robię źle, mam dobrą wolę, nad nimi pracuję, działa łaska, oddaję Panu Bogu, więc się powinno wszystko zmienić, a się nie zmienia. Jakby życie religijne, duchowe stają drogą, a moje postępowanie, moje wady, nawyki są ciągle takie same. Czemu tak jest? Więc tutaj jest problem bardzo złożony, bo dotyczy przeszłości, różnych uwarunkowań, postaw, zachowań, to czego się wyuczyliśmy w domu, jakie były postawy rodziców, to czego od nich doświadczyliśmy, jak nas wychowywali, jak nas traktowali. Tak później my traktujemy innych. Bardzo często człowiek, jak nie ma tej świadomości i wiedzy na swój temat, może wybrać żonę taka, jaka była moja mama. A znowu dziewczyna wybierze męża takiego, jaki był ojciec. Chociaż może mówić sobie, że nigdy w życiu taki mężczyzna, nie? Bo załóżmy, tata ją bardzo poranił, a jednak wybiera takiego samego. Dlaczego tak? Bo ona nie odkrywa w sobie problemów. Nie odkrywa zranień, nie odkrywa mechanizmów. Nie poznaje tego sobie, nie uświadamia. Więc a to nią rządzi, to nią kieruje. Ona nie wie o tym, a to nią kieruje. Więc trzeba być tego świadomym. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeśli są nasze jakieś reakcje, jakieś zachowania, to z czegoś to wynika. Są tego przyczyny. Musiało to kiedyś zaistnieć. Zresztą trudno postawić pytanie, które byłoby chyba niewłaściwe. Co jest ważniejsze? Uczucie czy rozum? My raczej akcentujemy, myślę, że dałoby się odczuć też i na kazaniach w Kościele, że rozum, wiara i rozum, encyklika na przykład. A co z uczuciami? Dlaczego Pan Bóg dał nam tak wielkie bogactwo, wielki skarb, jakim są uczucia, na męską inteligencję? Uczucia też mają swój jakiś czas, swój wiek. Często w nas uczucia żyją ileś lat. Jakieś uczucia lęku, pewnego wyparcia, złości, urazu, gniewu, agresji. To się kiedyś musiało zrodzić. I to żyje w nas. To się odzywa cały czas. Jak chcę z tym poradzić? Ktoś powie, taki już jestem, taki się urodziłem. A to nie jest tak. To się musiało kiedyś zrodzić. I teraz co z tym zrobić? W naszych reakcjach, w zachowaniu, w postępowaniu nie działa pierwszy rozum. O tym mówi doświadczenie. Pierwsze są uczucia. One są pierwsze. A dopiero później rozum, jakaś analiza, świadomość tego, co ze mną się dzieje, co, skąd to jest i tak dalej. Więc myślę, że po części Nie wiem, co myślą o tym słuchacze, radiosłuchacze, państwo, ale myślę, że często w takim, czy w spowiedzi, czy w kierownictwie duchowym, czy w pracy nad sobą, trzeba byłoby pytać najpierw o uczucia, co czuję, co przeżywam, skąd to jest, dlaczego tak czuję, przeżywam, a dopiero później co z tym zrobić, jak nad tym pracować. I stąd mówimy to podświadomości, czy osobowości, że on ma też na nas wpływ. A konkretnie co? I to trzeba właśnie rozpoznawać. Temat dzisiejszy właśnie jest taki, jak rozpoznawać swój cień, co w nim jest ukryte, jakie są klucze do tego, żeby poznać swój cień osobowości. Najpierw może taka opowiastka o zgubionym portfelu. Pewnego pięknego letniego wieczoru mężczyzna wyjrzał przez okno i zobaczył swego sąsiada. Otóż widzi, że ten sąsiad chodzi na czworaka po ulicy. Widocznie chyba czegoś szuka. Tak to wygląda. Szuka pod latarnią. Mężczyzna z okna pomyślał, pomogę mu znaleźć to, co zgubił. Więc poszedł do sąsiada i spytał go, a co pan zgubił? A ten odrzekł, mój portfel. Najbardziej denerwuje się nie z powodu pieniędzy, ale dlatego, że miałem tam wszystkie dokumenty, karty kredytowe i tak dalej. Ważne rzeczy dla mnie. I nasz dobry Samarytanin też rozpoczął poszukiwania pod latarnią, na chodniku, na drodze, po bliskim trawniku i po długim, bezowocnym wysiłku przychodzi mu do głowy, by spytać, czy jest pan pewien, że zgubił pan portfel właśnie gdzieś tutaj. Sąsiad oczywiście naiwnie orzekł, nie, to nie było tutaj. To było zupełnie gdzie indziej. Zgubiłem go na polu, po drugiej stronie, wie pan. Tam go zgubiłem, ale nie tutaj. Więc ten mężczyzna nie wierzy własnym uszom, jak jego sąsiad mógł myśleć, że znajdzie swój portfel pod latarnią, jeśli zgubił go gdzie indziej. Zaintrygowany poprosił go o wyjaśnienie, dlaczego szuka tutaj. I słyszy bardzo szczerą odpowiedź. To proste, tu dużo lepiej widać. Więc jak wytłumaczyć takie opowiadanie, niby ono jest bez sensu? Otóż często szukamy tam, gdzie szukać nie powinniśmy. I stąd to jest odpowiedź na różne argumenty. Tak na początek, czy jakieś tam zarzuty wielu osób, które denerwują się, złoszczą, irytują, kiedy dotykają przeszłości, bo im się nie chce. Po prostu im się nie chce siebie analizować. Bo praca nad sobą to jest w dużej mierze, o czym często nie wiemy, tak uważam, poznawanie siebie, swojej przeszłości. To, jacy w tej chwili jesteśmy. Co na mnie wpłynęło, że jestem taki dzisiaj, jaki jestem. Albo czemu mi się rozwaliło małżeństwo. Czemu jest rozwód. Czemu są takie kryzysy małżeńskie. Albo czemu mój syn, moja córka w wieku 17 lat nagle robią takie rzeczy, że po prostu oczy na wierzch wychodzą. Okazuje się, że ich nie znam. Dlaczego tak się dzieje? Oni żyli ze mną pod jednym dachem, moje dzieci, a ja ich nie znam. Oni mówią, że tato, ty w ogóle nie wiesz, kim ja jestem. Mnie w ogóle nie rozumiesz, ale ojciec, ale jak to? Co ty w ogóle mówisz? Nie? Jak ciebie nie znam? Nie, ty mnie nie znasz. Ty nie wiesz, co ja czuję, co ja przeżywam. Nie wiesz, jakie są moje pragnienia, oczekiwania, moje marzenia. Ty nic nie wiesz. Ty nigdy to nie wydałeś. Ty miałeś swój autorytet, swoją władzę, swoje pieniądze, swoje wymagania. Ja musiałam to wszystko robić, a tak naprawdę ty nigdy nie pytałeś, czego ja chcę. O czym ja marzę, za czym ja tęsknię. Nigdy ze mną nie pojechałeś gdzieś tam specjalnie, żeby być ze mną. Nigdy nie byłeś ze mną tak konkretnie. Nie wziął się na kolana, nie było uczuć, rozmów, przytulenia, nic. Była praca, wymagania. Na tym koniec. Ty nic nie wiesz o mnie. I to może być chwilami jakiś tam szok dla ojca. I nagle okazuje się, że staramy się dobrze wychowywać dzieci, kochać je, troszczyć się, a dzieci nagle mówią, że tato, ty używałeś mnie do własnych celów. Ja byłem ci potrzebny, żebyś siebie zaspokoił, swoje ambicje. To może być bardzo bolesna prawda. Albo załóżmy, moja rodzina rozbita, gdzie jest alkohol, gdzie na przykład ojciec pije. To jest egocentryk, który sobie podporządkuje całą rodzinę. Całą. Łącznie z dziećmi, z żoną. I tam wszyscy będą musieli chodzić na palce wokół tego ojca, który pije. A dzieci myślą sobie, że kochają tego ojca, że mu pomagają, że chcą być z nim i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to ten ojciec myśli o sobie, bo niszczy go alkohol. Obok żona, która jest pogubiona, która cierpi, która jest biedna, tak naprawdę żyje życiem nie dzieci, ale ojca, męża. I nagle po latach okazuje się, że dzieci mówią, że ale wy nic o nas nie wiecie, bo tak może być. Więc mówię o tym, bo Szukamy często tam, gdzie szukać nie powinniśmy. Szukamy w złych miejscach. Najtrudniejszym zadaniem dla tych, którzy chcą się zaprzyjaźnić ze swoim cieniem, bo to jest nasz przyjaciel, a nie wróg, o tym już mówiliśmy sobie wcześniej, ukryte są w naszej podświadomości, w cieniu osobowości wielkie skarby, wielkie dary, talenty, perły. Wiedza o nas, ona jest potrzebna do rozwoju, do pracy nad sobą. Często szukamy nie we właściwym miejscu. I to wyzwanie jest tym większe, że cień ma wyróżniającą go zdolność ukrywania się właśnie w podświadomości. On tam się ukrywa. Jak ukryta jest twarz księżyca, tak mogę porównać, tak cień pozostaje nieznany, często niejasny, tajemniczy, chociaż jest prawdziwy, rzeczywisty i bardzo realny.
Always.
świat ludzkich uczuć.
Mamy SMS-a od słuchacza bądź słuchaczki. Czyli skoro ja wiem, że unikam spotkań z osobą, która mnie skrzywdziła, bo wiem, co przez nią przeżyłam, to znaczy, że rozpoznałam swój cień osobowości?
Nie do końca. To jest znak, że jeśli unikam jakiejś osoby, bo ona mnie skrzywdziła, to trzeba byłoby ponazywać teraz bardzo konkretnie, co się ze mną stało, kiedy ona mnie skrzywdziła. Co zrodziło się we mnie? Co mnie boli? Co przeżywam? Dlaczego tej osoby unikam? I z tym się trzeba byłoby zmierzyć. To wszystko myślę, że bardzo świadomie przeżyć, opowiedzieć, ponazywać i oddać Panu Bogu na spowiedzi, na modlitwie, ale Panu Bogu. Być może przed drugim człowiekiem trzeba byłoby stanąć i to wszystko wyznać. Najlepiej na spowiedzi, tak myślę. Pan Bóg leczy rany serc złamanych. Nie tylko odpuszcza nam grzechy, ale też rany serc złamanych leczy. Jest to lekarz duszy. Więc wszelkie zranienia, wszelkie braki, wszystko, co nas boli, możemy Bogu oddawać, żeby On to uzdrawiał. Ja może powiem tak trochę tutaj w tym momencie jeszcze szerzej, że sakrament pokuty, mówimy, to jest wyznawanie grzechów. To jest prawdą. Oddawanie Panu Bogu tego, co zrobiłem źle. Ale czy to jest wszystko? Bo wiemy o tym, że świat nie jest zbudowany ze skutków, a nie ma przyczyn. Zawsze są przyczyny, zawsze są skutki. Nigdy nic nie ginie i nigdy nic nie powstało z niczego. Nigdy tak. Nie ma czegoś takiego. Więc nawet jeżeli ja widzę swoje reakcje, swoje zachowania, swoje emocje, które we mnie żyją, odzywają się, mimo tego, że je tłumię, bo nawracają, nie? Więc to świadczy o tym, że coś przeżywam, że coś się ze mną dzieje i to kiedyś musiało zaistnieć, bo to się odzywa. Kiedyś musiało zaistnieć. Te wydarzenia, te uczucia mają swój czas. To może być nawet 20 lat temu, 15 lat temu, 30, 40, nawet 50. Pamiętam taką historię starszej pani, kobiety, która po 60 latach rozmawiała ze mną i mówiła mi o tym, co ją potwornie bolało odnośnie młodości i to, w jaki sposób odniosły się do niej koleżanki i koledzy w szkole średniej. To za nią szło 60 lat. Ona nie zrobiła nic złego, ale ją bardzo mocno skrzywdzili. Oczernili, posądzili o różne rzeczy i to miało kolosalny wpływ na jej przyszłość.
Mamy odpowiedź na kontynuację tego wcześniejszego SMS-a. Ja te wszystkie uczucia znam i wiem, co to jest, ale nie chcę tego nikomu mówić. Nie dam rady.
No to nie można człowieka zmuszać do czegokolwiek. Każdy człowiek, jeżeli chciałby coś ze sobą zrobić, to musiałby dojrzeć. Musiałby chcieć się z tym zmierzyć, to ponazywać. Pewnie, że to jest bardzo trudne. Ja myślę, że trzeba mieć czas, dojrzewanie do tego. Musi być dojrzewanie. Cierpliwość i czas. Jesteśmy wolni, więc nic na siłę. Ale też Jezus niczego nie uzdrowi, czego nie wyznamy, czego Mu nie oddamy, czego nie zaakceptujemy. To będzie nas niszczyć, to będzie nas dotykać, to będzie boleć.
To jest to oswajanie wilka.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. To trzeba jakiegoś czasu, bo wiadomo, że wiele różnych spraw bolesnych i trudnych chwilami trzeba z nimi się mierzyć przez lata, żeby w końcu ponazywać je, oddać Panu Bogu. Ale już świadomość tego, że wiem, co czuję, co przeżywam, wiem, że nie jestem gotowy, że mnie niestety już jest bardzo dużo. Ja już mogę coś z tym zrobić, mogę na przykład się z tym oswajać. Powoli, powoli. A może kiedyś taki przyjdzie czas, że da Pan Bóg mi łaskę, żebym to ponazywał, żebym to wyznał. I o to też się można modlić, nawet trzeba. Panie Boże czy Duchu Święty, daj mi odwagę, pomoc, bym kiedyś mógł zmierzyć się z moimi zranieniami, które ktoś mi zadał, ponazywać je, oddać Tobie, by się pouzdrawiał. Bo takie uproszczenie, myślę, są takie osoby, które na przykład dużo się modlą, i mówią, Panie Boże, Ty wszystko wiesz, ja Ci już nic nie muszę mówić, bo Ty wszystko wiesz. Może być to prawdą, pod warunkiem, że wszystko ponazywałeś, że wszystko wiesz o sobie, że znasz prawdę o sobie. Już nie masz nic Bogu do powiedzenia. To tak, ale jeżeli Ty, Panie Boże, wszystko wiesz, a ja sobą nic nie robię i Ty mnie uzdrawiaj, nic się nie będzie dziać. Nie będzie uzdrowień, nie będzie cudów, nie będzie rozwoju. Poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. To, co jest w naturze, to trzeba wszystko nazywać, trzeba wszystko sobie uświadamiać. i dopiero wtedy oddawać Panu Bogu. Czym jest akceptacja samego siebie? Mówimy, akceptuję siebie samego. Co to znaczy? Tak naprawdę trzeba by dodać bezwarunkowo. Bo jeśli człowiek siebie bezwarunkowo akceptuje, to znaczy, że akceptuje to, co było i akceptuje skutki, które wynikły z tego, co było. A to już jest bardzo trudne. Mogę zaakceptować to, co miało miejsce kiedyś, ale przyjąć skutki, konsekwencje tych wydarzeń teraz, które się wlokną za mną? Czy to akceptujesz? Często okazuje się, że nie. No, czyli siebie nie akceptujesz do końca. Są sprawy, które są bardzo trudne do zaakceptowania. Akceptacja to jest bezwarunkowe przyjęcie siebie takim, jakim jestem. To jest bardzo trudne, to wymaga pokory. Na pewno otwartości na miłość Pana Boga. To jest jakiś proces, na pewno proces. To jest nigdy jakiś tam czyn jednorazowy. Do tej kobiety chcę wrócić na chwilę, bo pamiętam tą panią, która właśnie mówi do mnie, wie ksiądz, tyle spowiedzi, tyle różnych modlitw. I to mi nie daje spokoju. To do mnie ciągle wraca. Wraca gniew, złość, żal, bunt, nienawiść, agresja. Jeszcze żyją moje koleżanki, moi koledzy, niektórzy. Ostatnio jedna z nich do tego wróciła po 50 latach. Potwornie mnie to boli. I co się okazuje, wie ksiądz, że to wszystko we mnie żyje. 50 lat, a to żyje.
Wydawałoby się, że dorastamy gdzieś tam,
mówimy, że czas
się
leczy rany. Nieprawda. To jest nieprawda. Może potrzebujemy czasu, żeby uleczyć coś, ale czy sam czas leczy rany? Nie, nie sądzę. Ja decyduję, ja wybieram, co z tym zrobić. To ode mnie zależy, czy Bóg uzdrowi mnie, czy nie. A nie od czasu, w znaczeniu, że czas leczy. Nie. Potrzebuję czasu na uzdrowienie, ale sam czas nie leczy. Ewentualnie możemy coś spychać, choćby przykład tej kobiety. I co jest takie niesamowite, że ta kobieta o tym mówiąc, to wszystko wyrażając, to niech Pani to opowie, tak po prostu. Oddaję Panu Bogu w sakramencie pokuty, czy jak, czy na modlitwie, to Pani powie. Ona mówi, nigdy o tym nikomu nie mówiłem. No to Pani powie. I ona to wszystko wypowiedziała, to wszystko przeżyła. Oddała to Panu Bogu na spowiedzi i to wszystko odeszło. Mówi, mam spokój, już nic nie wraca. Mówi, jak ja byłam głupia, że się męczyłam lat 50. I mówię, no niech Pani tak nie mówi, bo Pani tego nie wiedziała, była Pani tego nieświadoma. Nie wiedziała, że to można Panu Bogu oddawać, bo człowiek upraszcza sakrament pokuty w pewnym sensie. Wyznawanie grzechów. A co z ranami? A przecież bardzo często powodem naszych grzechów są rany. Kiedy grzeszymy, popełniamy jakieś czyny złe, świadomie, dobrowolnie, warto zapytać, dlaczego tak grzeszysz? Skąd się wzięły Twoje grzechy? Jaka jest ich historia, ich źródło, ich przyczyny? Okaże się, że na przykład są to zranienia. Gdy nam ktoś zadał, tata, mama, ludzie, i to w nas żyje, a potem z tego się rodzą nasze właśnie grzechy. I teraz w pewnym sensie diabeł będzie nas kusił. Jak? Z grzechu się spowiadaj. Więcej nic nie mów. Grzechy wyznawaj krótko na temat, kompletnie.
Krótko.
Tak. Nie ma co się rozgadywać. No i w tym momencie człowiek tak się spowiada, krótko na temat. A cała historia tych grzechów, a wszelkie zranienia, odpada. O tym się nie mówi. Człowiek męczy się z sobą ileś lat. A może właśnie trzeba takiej dłuższej spowiedzi, gdzie z księdzem się trzeba umówić, gdzie ksiądz będzie miał więcej czasu i mnie wysłucha i oddam to Panu Bogu w sakramencie pokuty. Moje zranienia, to co mnie boli, to co wraca, żeby Pan Bóg to uzdrawiał. A może być tak, że wiele zranień będzie wracać często. Trzeba będzie powtarzać, oddawać Panu Bogu, żeby dalej On to uzdrawiał. To nie jest tak, że oddamy raz i koniec, sprawa załatwiona. To nie ma czegoś takiego, to jest proces. Jeszcze może kwestia zranień, głębokości, mocy, skali. No, temat taki bardzo złożony, taki niejednoznaczny. My tacy często bardzo pyszni jesteśmy. Chcielibyśmy raz wszystko ponazywać, oddać Panu Bogu i czysta karta. Już nic nie wraca, nic nie boli, nic się nie odzywa. Nieprawda, tak nie jest. To jest proces. I ta praca też uczy pokory. Wytrwałości, systematyczności, pokory. To tak na marginesie tego, co tu mówimy. Są osoby, które potrafią jednak zaprzeczać, że cień istnieje. To jest ich wielki błąd, że nie ma podświadomości. Nie ma historii, która stworzyła nas. Nie ma wydarzeń, sytuacji różnych, ludzi, spotkań, moich czynów, przeżyć. Czegoś zabrakło, czegoś nie było. Coś wyparte, zostałem odrzucony, zostawiony, ktoś mnie przestraszył. Jakby to w ogóle nie istniało, nie? Były też piękne rzeczy, wyjazdy, góry, spotkania, bycie z tatą, mamą, jakieś piękne chwile. To wszystko tworzy nasze życie i to jest ważne, żeby taką historię swoją znać i ją kochać. Cień jest naszym przyjacielem, nigdy wrogiem. Nam tak się to kojarzy, bo boli, więc wróg. No właśnie nie. Jak przyjmiemy cierpienie, ten ból, z prawdą się zmierzymy, zaakceptujemy ją, okaże się, że to wszystko się przemienia. I to powoduje rozwój człowieka, zmianę. Zmianę postępowania, myślenia, w ogóle bycia. Samego bycia. Więc zwykle takie osoby, które przeczą, że cień istnieje, potrafią to ignorować. Często, kiedy dotykamy tego tematu, możemy zauważyć, że takie osoby reagują irytacją, złością, gniewem. Po co to ruszać? Po co do tego wracać?
Po co o tym mówić? Tak. I w ogóle to jakieś wymysły psychologów i tak dalej.
Dokładnie tak. I wiele osób to upraszcza, mówiąc, to jest pycha. Ty nie wybaczasz, ty grzebiesz w przeszłości, ty wracasz, jątrzysz i tak dalej, i tak dalej. Ja z drugiej strony myślę, a skąd ty, człowieku, wiesz tak naprawdę, co we mnie siedzi, co mnie naprawdę boli? A skąd ty wiesz, czy ja to akceptuję, czy nie akceptuję, czy to jest pycha, czy nie pycha? Skąd ty to wiesz? Nie wiesz. Więc też nie jesteśmy od komentowania na ten temat, bardziej od wysłuchania i oddania Panu Bogu, no szczególnie my kapłani w sakramencie pokuty. Wiele osób na przykład się bardzo męczy z przebaczeniem. Temat też bardzo ciekawy i bardzo zarazem trudny. Też warty na przykład omówienia szczegółowo. Ile osób na przykład męczy się z przebaczeniem tylko dlatego, że pamiętają to, co było, że uczucia wracają i oni myślą sobie, że nie przebaczam. A jak ja nie przebaczam, to Pan Bóg mi nie przebaczy i będę w piekle. No błędne koło. Pamiętam kobietę, gdzie ksiądz jej kazał mówić Ojcze Nasz. I ona mnie pyta, proszę księdza, co ja mam z sobą zrobić? Ona wtedy się radziła, bo nie trzyma rozgrzeszenia. I ona mówi, no i nie powiedziałam Ojcze Nasz do końca, bo tam jest i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mówi, no jestem szczera, nie powiem tych słów, bo pamiętam wszystko, to wszystko wraca, to przeżywam i ja nie przebaczam. No i ksiądz mówi, no do tej dziedziny mogę rozgrzeszyć. Nie dość, że została poraniona, bardzo skrzywdzona, to jeszcze gwóźdź do trumny, ksiądz nie do rozgrzeszenia. Totalny nonsens. Niezrozumienie różnych rzeczy. Czym innym są uczucia, czym innym są decyzje o przebaczeniu itd., itd. A teraz uczucia potrzebują zrozumienia, współczucia, uzdrowienia, uleczenia. To są tematy znowu bardzo trudne. Wracam, no bo trudno, żeby nie wracało. Więc trzeba też docenić sferę emocjonalną w tym momencie. Więc to są zupełnie różne rzeczy. Czym innym są uczucia, czym innym jest rozum. A czym innym znowu są decyzje. Chociaż te wszystko sobą się jakoś tam współprzenika. Chociaż dwie różne rzeczywistości. I tutaj wracając do tego tematu. Czy cień jest całkiem ulotny? Tak naprawdę. Czy jesteśmy skazani na to, że nigdy nie poznamy tej strony naszej osobowości, nas samych? Czy jest możliwe, żeby to poznać? I w jaki sposób możemy poznać cień osobowości? By go objąć, by go zintegrować z naszą świadomością? Takie pytania często się rodzą w nas. A może mi się wydaje, a może niepotrzebnie wracam, ale coś boli, znowu spycham. A może właśnie jątrza, może to pycha, może to brak przebaczenia. A po co się w tym grzebać? Zostawić to, uciec, iść dalej naprzód. Wiele osób tak robi. A gdzieś tam po 40 lat, po 50 jest masa problemów. Coś tam się znowu sypie, coś znowu wraca, odzywa się. Dlaczego tak jest? Czemu jest tak trudno z samym sobą być? Więc da się to wszystko poznawać. Można mówić o różnych strategiach rozpoznawania cienia osobowości, nazywania go i to bardzo konkretnie. Tutaj zajmiemy się najpierw pytaniami, żeby odkryć tą naszą stronę osobowości, cień osobowości, warto postawić sobie kilka pytań. Jakie są to pytania? Na przykład pytania, zanim postawię pierwsze pytanie, pytania pomogą nam podpowiedzieć, zidentyfikować różne aspekty naszego cienia osobowości, podświadomości. Co jest w niej ukryte? Co jest w nim ukryte? Pierwsze pytanie składa się z dwóch części. Na przykład, pierwsza część jest taka. Które aspekty mojego ja społecznego, uważam za najbardziej udane? Tutaj trzeba może wyjaśnić ja społeczne. Jung mówił o ludzkiej psychice, że na zewnątrz jest persona. Czyli ja społeczne, ja idealne, czyli nasze postawy zachowania, których się wyuczyliśmy na podstawie zachowań rodziców. Dziecko uczy się zachowań, naśladując rodziców. Jak się zachowują rodzice, tak się będą zachowywać dzieci. Jeśli rodzice przeklinają, wyzywają, obwiniają, obmawiają, krytykują, kłócą się i tak dalej, takie będą dzieci. Jeśli rodzice są wybuchowi, nerwowi, nie słuchają siebie nawzajem, nie mówią o sobie i tak dalej, takie będą dzieci prawdopodobnie. Dzieci naśladują to, co robią rodzice, to później robią dzieci. Tak się tworzy w nich właśnie ja społeczne, a więc pewne normy, zasady obowiązujące w społeczeństwie, w rodzinie, w szkole, później w szkole średniej, w życiu, w pracy. Tak się tworzy nasze ja społeczne. Które aspekty ja społecznego uważam za najbardziej udane? Które z tych cech chciałbym, aby poznali inni? Tutaj na przykład może być nasza otwartość, konkretność, pracowitość, służba, współczucie, gościnność, odwaga, męstwo itd. I drugie pytanie w związku z tym, jakie są przeciwstawne cechy, te, które musiałem stłumić, by podkreślić moje pozytywne cechy. Więc zawsze jest pozytyw, zawsze jest negatyw. Zawsze tak jest. Jeśli w rodzinie starano się mnie wychować jako osobę bardzo odważną, bardzo konkretną, która jest taka bardzo asertywna itd., itd., to mogłem stłumić w sobie współczucie, mogłem stłumić wrażliwość na siebie czy na drugą osobę. Więc zawsze jest pozytyw i negatyw. I to pytanie dotyka społecznego wizerunku, który chciałbyś przekazać otoczeniu. Dla przykładu, jeśli chcesz zostać odebrany jako osoba łagodna, wielkoduszna, uśmiechnięta, prawdopodobnie ukryjesz swą agresywność, swój egoizm, wybuchy złości. I cechy charakteru, które stłumiłeś, składają się na różne aspekty twego cienia. I jak ci starczy odwagi, by to uczynić, utożsamiaj się z różnymi aspektami swego cienia. Mów na przykład, jestem agresywny. To jest takie specjalne ćwiczenie. Jestem samolubny, mam nieprzyjemne usposobienie. Wtedy zwróć uwagę na uczucia, które narastają w tobie, gdy wypowiadasz te słowa. I ludzie reagują w bardzo różny sposób. Niektórzy powiedzą, czują się zakłopotany, albo inni czują się winny, albo się wstydzę, albo jeszcze inni czują się naładowany, kiedy tak mówię o sobie. Coś ci odebrano, coś zostało w tobie stłumione. Pamiętam takiego mężczyznę, tak zwane grzeczne dziecko, grzeczny chłopczyk. Miły, łagodny chłopak, mężczyzna. Bo tak był wychowany. Posłuszeństwo, zasady, dyscyplina, porządek, nauka, czyściutko i tak dalej, i tak dalej. No i on teraz w wieku dorosłym, jako mężczyzna, ma żonę i dzieci i nagle się w nim odzywa druga natura. Wybuchowość, agresywność, bo to było wszystko tłumione. Zakodowane.
Tego od niego oczekiwali.
Tak.
Otoczenie także.
Tak. Zostało w nim co stłumione. Agresywność, odwaga, męstwo, kreatywność, indywidualność, pomysłowość, talenty, marzenia, zdolności, brak wyrażenia siebie i tak dalej. I to wszystko wpłynęło na cień. I teraz, jeżeli on zaczął to nazywać konkretnie, czego mu zabrakło, dzięki temu, jak sobie to uświadamiał, mógł coś z tym zrobić. Do tej pory zawsze był taki ułożony, spokojny, z zasadami mężczyzny. I rodzi się, no bo takie, kim ty człowieku jesteś? Taki jednowymiarowy, taki szablonowy. Kim ty jesteś? To jest podejrzane. I on na przykład nie widział tych błędów, problemów, braków wyniesionych z domu. On uważał, że ma idealne, dobre wychowanie, ma super rodziców.
Przepraszam.
Oczywiście żadnej patologii. No ale wiadomo, że też wszyscy rodzice też są grzeszni. Mimo to, że kochamy, że wychowujemy, więc każdy ma swoje braki i błędy. I też mówiliśmy o tym, że w każdej rodzinie jest cień rodzinny. Nie da się uniknąć cienia. To jest po prostu niemożliwe. Więc nie ma co temu po prostu zaprzeczać. To jest takie pierwsze pytanie. Które aspekty mojego ja społecznego uważam za najbardziej udane? Jakie są przeciwstawne cechy, te, które musiałam stłumić, by podkreślić moje pozytywne cechy? Czy na przykład w domu, w rodzinie, pomyślmy, na co szczególnie w domu kładziono nacisk? W moim wychowaniu. Co mówiła mama, co mówił tata. I dzięki temu wyjdzie negatyw, czego zabrakło. Akcentowane było to, to, to. A więc jeśli to było akcentowane, to musiało być wspomniane coś innego.
Każda rodzina ma swój model wychowania
tak,
i na co innego kładzie nacisk.
To może być wskazówka pod kątem tych pytań, żeby odkrywać swój cień osobowości. Inne pytania na przykład możemy sobie postawić. Jakich tematów zwykle unikam w rozmowach z ludźmi? O czym nigdy nie chciałbyś z nikim rozmawiać? Czy masz takie tematy? Na pewno je masz, bo każdy je ma. Mamy takie tematy raczej, że o nich nie rozmawiamy tak po prostu z ludźmi. Ewentualnie osobą zaufaną albo na spowiedzi. Ewentualnie. A też nie zawsze. Są takie tematy, że nawet ich na spowiedzi nie poruszymy. Po prostu temat bolesny, trudny, tabu. Nie ruszamy, koniec. to nie są grzechy. Koniec. Jezus leczy rany ze złamanych. Więc jeśli masz takie tematy, to to świadczy o cieniu osobowości. Coś w tobie jest ukryte i też trzeba będzie wertować. Dlaczego o tym nie chcesz mówić? Czemu to cię boli? Co czujesz? Co przeżywasz? Dlaczego? Skąd to się wzięło? I tak dalej. Jakie to mogą być tematy? Nie wiem. Temat seksu, temat agresywności, temat wiary, ambicji, jakiejś niekompetencji i tak dalej. O którymkolwiek z nich chodzi, możesz być pewien, że unikanie go ujawnia twój lęk przed odkryciem czegoś, czego się wstydzisz. I jeśli nie ufasz do końca, na przykład rozmówcy, czy księdzu, czy komu zaufanemu, mężowi, żonie, poruszając te tematy, będziesz czuł się bardzo skrępowany. Będzie ogromny wstyd. Wiele osób tak robi, że się po prostu potwornie wstydzą, kiedy mają zmierzyć się z jakąś prawdą o sobie. Nie chodzi o grzechy. Chwilami też, ale nie zawsze. Chwilami jest łatwiej mówić o grzechach niż o zranieniach. Na jakiś temat to może być bardzo trudne. Dzień, w którym uda ci się podjąć takie wyzwanie, raczej w towarzystwie dyskretnego słuchacza, któremu ufasz, będzie dniem, w którym uda ci się oswoić jeden aspekt swego cienia. Coś w sobie wyzwolić, coś ponazywać, stać się bardziej wolnym. Drugie pytanie. Jakich tematów zwykle unikam w rozmowach z ludźmi? To ujawni cień osobowości. Trzecie pytanie. Jest ich trochę. 9 dokładnie. W jakich sytuacjach staję się nerwowy, przeczulony, wycofuję się? Kiedy irytujesz się, denerwujesz, złościsz. Jesteś nerwowy, przeczulony, wycofujesz się. Jakiego rodzaju uwag się obawiasz? Jakich uwag? Pod jakim kątem uwag? Nie? Jakich tematów w formie uwag? To pokaże twój cień osobowości. Na pewno go ujawni, że coś tu jest nie tak. Bo osoba, która jest otwarta, uporządkowana, nie boi się uwag, nie boi się krytyki. Wszystko akceptuje, nazywa, porządkuje. Otwarta jest na twórczą krytykę, nie jest nerwowa, jest spokojna. Ma dystans do wszystkiego, umie wyważyć, ocenić. Osoba, która ma porządek, jest dojrzała w sobie, nic ją nie wyprowadzi z równowagi. Ktoś może ją, nie wiem, wyzywać, odrzucać, poniżać. Ona zachowa dystans, będzie spokojna. A teraz ktoś mnie, powiedzmy, wyzywa, poniża, krytykuje, a ja wpadam w irytację, w złość, gniew i tak dalej. Podobnie reaguje jak on. To też zdradza mój problem, moją małość i słabość, moje problemy. Dlaczego tak jest? Bo rzeczy zewnętrzne nie mają mocy sprawczej odnośnie tego, co zrobię. To tak to tłumaczymy sobie na katechezach dla studentów. Dla mnie to jest takie trudne i to jest bardzo bolesne, bo to wybija wszystkie argumenty z ręki. My wszyscy, ja myślę, że wszyscy ludzie, albo prawie wszyscy, jeśli nie są tego świadomi, obwiniamy wszystkich wokół. Na wszystkich przerzucamy swoje problemy. Oskarżamy, krytykujemy. Cały czas. Nie ja.
To nam przychodzi najłatwiej.
Oczywiście. Ktoś winny, coś winne, coś się wydarzyło. To przez kogoś, gdyby nie to, gdyby nie tamto. Cały czas tak mówimy. A to jest nieprawdą. Rzeczy zewnętrzne nie mają mocy sprawczej odnośnie tego, co zrobię. Ja mam wolną wolę, ja mam rozum, ja decyduję. Ktoś może robić bardzo źle, ale co ja zrobię w związku z tym, to ode mnie zależy. A jeśli rzeczy zewnętrzne mną rządzą i decydują o tym, co robię, to pokazuje mój poważny problem ze sobą. Że tego jestem niewolnikiem, że sobie z tym nie radzę. A więc w jakich sytuacjach staję się nerwowy, przeczulony, wycofuję się? Jakiego rodzaju uwag się obawiam? Czy jesteś zdziwiony siłą twoich reakcji? Jeśli tak, jest to wskazówka, że właśnie ktoś dotknął w tobie czegoś, czego nie akceptujesz. Nagle wybuchasz, złościsz się, denerwujesz. A dlaczego tak? Czemu tak reagujesz? Z czego to wynika? To ujawnia, te twoje reakcje, uczucia ujawniają jakiś tam poziom dyskomfortu czy jakaś gwałtowna reakcja jest dowodem na to, że wrażliwa część twojego cienia właśnie została zraniona. To samo może się tyczyć grupy. Na przykład kłopotliwa cisza, która towarzyszy uwadze jednego z jej członków. Może wskazywać, że poruszono właśnie temat tabu. Innymi słowy, uwaga częściowo odsłania wspólny cień. Jak najbardziej. To tak, jakby rozmawiać o sznurze w domu powieszonego. Nagle w rodzinie poruszamy temat jednej z osób i zalega cisza. To ujawnia cień rodzinny. Jakiś poważny problem w domu. Nie? I co to jest? I to dotyczy każdej osoby w domu, nie? Bo trudno tak uciec od wszystkiego i tylko myśleć o sobie. No nie da się. Też żyjemy we wspólnocie ludzi, na przykład w rodzinie. Na razie te trzy pytania, a później pójdziemy dalej.
Cała nasza noc nie pochodzi od słońca, nawet złoty krok też nie świeci bez końca. W ciemną noc nie ma go. Cały świata czar nie przybywa z księżyca, nawet w świece dnia także sobą zachwyca. Z wielu stron nieba spłon. Ty na pewno też nie pochodzisz od Marsa, a domysły te to komedia i farsa. Przyznaj, że śmiać się chce. Mnie na pewno też nie zesłali tu z Wenus. Na planecie tej nie ma wody i tlenu. Nie dziw się wcale, że spróbujemy żyć bez udziału gwiazd. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg naszych dni nie obracał się dookoła jednej z nich, jakby sens naszych klęsk miał pozostać tajemnicą aż po kres uswajamy grozę świata cały czas. Gwiazd odmienia los, jakaś siła nieznana, która szkodzi im, a przyjazna jest dana. Przypatrz się, czy to źle? Przecież każda z nich zawsze chora i blada, świeci parę lat, potem gaśnie i spada, ciągnąc w dół nieba pół. Chociaż jeszcze dziś wyglądają na zdrowe, wiosną zginą znów gwiazdozbiory zimowe. Stopią się niby śnie i musimy dać sobie radę już sami, odkąd żadna z nich nie zajmuje się nami. Ja to wiem, z każdym dniem próbujemy żyć bez udziału gwiazd. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg naszych dni nie obracał się dookoła jednej dni, jakby sens naszych klęsk miał pozostać tajemnicą aż po kres. Dostajamy grozę świata cały czas. Grozę świata. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg naszych dni nie obracał się dookoła jednej dni, jakby tajemnicą aż po kres. Dostajamy grozę świata cały czas. Dostajamy grozę świata.
Świat ludzkich uczuć.
Mamy SMS od słuchaczy. Proszę księdza, jakby z taką zazdrością pozytywną słucham o takiej spowiedzi, gdzie oddaje się Bogu swoje zranienia. Chyba bardzo jestem w stereotypie, inni też, tej regułki z książeczki. Proszę obalić te stereotypy, żeby mieć odwagę rozmawiać. Od księdza tej też nigdy nie odebrałam sygnału, że tak może wyglądać spowiedź. Raczej czuję przynaglenie, żeby nie przeciągać.
Taki temat trudny, a zarazem wydaje mi się, że bardzo ważny. sam to odkrywam i poznaję jako ksiądz, jako spowiednik, ale też osoba, która się spowiada, że wiele moich grzechów ma źródło we zranieniach, tak to mogę ogólnie nazwać, i wiem, co robię źle, co jest moim grzechem, to jest jedno, ale też wiem, że jestem w jakiś sposób przez kogoś zraniony i te miejsca bolesne odzywają się i to, co rozumiem, to trzeba to oddać Panu Bogu, żeby On to uzdrowił, nazywać. Uważam, że diabeł, demony, zły duch będzie chciał, żebyśmy wyznawali swoje grzechy, ale nie ruszali zranień. To są, uważam, że furtki dla diabła, dla demonów. Właśnie nieuleczone zranienia. Pamiętam taką dziewczynę, która skończyła studia. Bardzo ładna kobieta. Praca, pieniądze, przyszłość. Raczej taka oświetlana, inteligentna. Więc wszystko ma, żeby mogła się rozwijać. A ona duchowo umiera. Po prostu rozpad kobiety. Totalna autodestrukcja. To znaczy, to co mogę jakoś tak ogólnie powiedzieć, to, że ta dziewczyna szukała na siłę chłopaków, mężczyzn. To było współżycie z jakimś chłopakiem i zostawianie go. I kolejny. Nie wiem, 20 było, czy ilu. Z nikim nie wiązała się na stałe. Z nikim. I tam chodziło cały czas o uczucia, o gesty, o maksimum przyjemności, uczuć, jakaś tęsknota za miłością, nie? I ona miała tego świadomość, że robi potwornie źle. Wychowana w rodzinie katolickiej, do kościoła też kiedyś chodziła. Potem zostawiła kościół, bo uznała, że nie jest zgodna, żeby tam wejść w związku z tym, co robi, jak żyje. Akceptuje dekalog, szóste przykazanie, czystość w sferze seksualnej, porządek i tak dalej. Ale siła jest silniejsza w niej, zniewolenie nauk i tak dalej. Kiedyś mówiliśmy, że nauk to problem z cieniem. Uzależnienie to problem z cieniem, a nie tylko i wyłącznie środki toksyczne. A przecież ile osób jest uzależnionych nie od środków toksycznych, ale właśnie choćby od ciała, ale choćby seksualne. Więc temat taki bardzo trudny. I ta kobieta z wielkim bólem, z taką wielką skruchą mówi, że nienawidzi siebie, nie kocha siebie potwornie, jest gotowa siebie, nie wiem, dosłownie zabić za to, co robi. Dobrze wie, co robi źle. I spowiadała się kilka razy i nic nie działa. Niby postanowienie, miesiąc, dwa, trzy, a potem znowu to samo. Nie? Więc ja mówię, to niech pani przemyśli swoją przeszłość. Dlaczego pani tak robi? To są pani grzechy, pani wina, oczywiście bardzo konkretna, ale czy to nie ma podłoża jakiegoś głębszego w pani? Właśnie podświadomość i osobowości. Jakieś rzeczy z przeszłości wyparte, nieponazywane. Jaka była pani rodzina? Niech pani sobie to przemyśli. Przeanalizuje. No i kiedy potem z nią o tym rozmawiałam, więc okazuje się, że chodzi o ojca. Ojciec zostawił żonę z trojgiem dzieci. Ona była małą, 5-letnią dziewczynką i odszedł do innej kobiety. Już nigdy go więcej nie zobaczyła. A więc ten wiek, kiedy ona bardzo potrzebuje ojca, pierwszym mężczyzną u kobiety jest tata. U dziewczynki. Pierwszym mężczyzną dziewczynki, córki jest ojciec. Teraz jak ważny jest kontakt, w tym przypadku, tak samo jak u syna, a mówimy o córce, o tej sytuacji konkretnej, kontakt taty z córką. Nie była nigdy na kolana wzięta przez ojca. Zawsze pokazywany ojciec negatywnie przez mamę, no, siłą rzeczy, ogromne zranienia. Nigdy nie było miłości taty, nigdy nie słyszała od niego słów kocham cię. Nigdy nie powiedział, że jest piękna i tak dalej, i tak dalej. Jako młoda kobieta, ona podświadomie szuka ojca w tych mężczyznach. To są ogromne, potworne, głębokie w niej zranienia. Teraz ona wyznaje swoje grzechy, ale ona nigdy nie przeanalizowała, nie przemyślała relacji z ojcem tak naprawdę. Nigdy. Dla mnie to był szok, kiedy ja to powiedziałam, że tu jest problem. Twój tata, te relacje. I to było bardzo trudno. No, ja powiedziałam, to trzeba raczej pójść na terapię moim zdaniem, bo są tematy, widzę, że bardzo złożone, bardzo trudne. W tym jest sfera seksualna. Zmierz się z tym wszystkim na terapii. Niech pani to przeanalizuje, przemyśli, przedortuje z kimś, kto na tym się dobrze zna. A dopiero później, jak będzie już ta świadomość tych wszystkich rzeczy, pani to nas powiedzie w sakramencie pokut. I dopiero wtedy nas tego wyszło. Dopiero wtedy. Myślę, że bardzo często nieuleczone uczucia, jako zranienia, może tak nazwę, nieuleczone zranienia są furtką do diabła. Będę powtarzał ciągle grzechy, a nie ruszę tego, co jest głębiej, co jest przyczyną tych grzechów. Tak może być. U niej powodem tych grzechów w sferze seksualnej były zranienia, które zadał ojciec. On za to kiedyś odpowie. Ona padła ofiarą No ale taka jest rzeczywistość. Teraz ona jako osoba dorosła będzie musiała, nie ma wyjścia. Jeśli chce się z tym zmierzyć, to będzie musiała to ponazywać bardzo konkretnie. Wziąć odpowiedzialność za swoją przeszłość. Za wszelkie zranienia. Dorosły jestem. Ja za to odpowiadam. Mogę z tego wyjść, mogę się uwolnić. Ale też trzeba tego chcieć. Ale to też musi być otwartość na miłość Pana Boga. Musi być. Człowiek jakiś tam nie da rady. Ona miała tylu mężczyzn, co z tego? Ciągle pustka, ciągle brak. Wszelkie braki starała się zapełnić innymi mężczyznami. To jest egocentryk, egoistka. Osoba, która manipuluje, szantażuje, projektuje. Cały czas wykorzystuje własnych celów. To niszczy człowieka, bo to nie jest miłość. No tak odnośnie może tego przykładu, czy tej uwagi.
Mam jeszcze drugi SMS. Dziękuję księdzu za te wszystkie głębokie słowa. Ja żyję w cieniu męża, który sam pije alkohol od kilku lat. Jego rodzice handlowali wódką wiele lat. Nasze dzieci już są bardzo przez to skrzywdzone. Jak to wszystko poukładać, pomóc im, by byli silni?
Jeśli coś można tutaj doradzić, to myślę, że ta pani niech zgłosi się na jakąś terapię, żeby ktoś pomógł jej, by ona mogła poznać, na czym polega problem alkoholu w rodzinie, kim jest alkoholik pijący w rodzinie i co dzieje się z osobami, które się od alkoholika uzależnią, w tym żona i dzieci. I tutaj myślę, że psychologia na tyle już zrobiła krok naprzód, że jest to wiedza bardzo dokładna, bardzo szczegółowa, analiza tych spraw, a są specjaliści od tego, więc mogą pomóc, żeby to sobie wszystko pouświadamiać, dadzą kierunki, co z tym zrobić, jak nad tym pracować. Myślę, że samemu będzie trudno. Nawet i same książki nie pomogą, bo wielu jest takich ludzi, którzy dużo książek przeczytali na temat problemów w rodzinie, dysfunkcji różnych itd. i na temat własnych problemów, a niewiele się w nich zmieniło, bo potrzeba to wszystko przeanalizować, przepracować z kimś, z drugim człowiekiem. I to jest, myślę, że też pewna wskazówka dla wielu osób, które myślą, że same książki im wystarczą. Myślę, że nie, bo książka to nie człowiek, a to trzeba drugiej osoby, trzeba relacji, zaufania, otwartości.
Istnieje też dużo grup wsparcia, czy to dorosłych dzieci alkoholików, czy osób współuzależnionych, czy też samych grup AA, o których się chyba najwięcej jednak słyszy. A niemal w każdej poradni zdrowia psychicznego, czy poradni psychologiczno-pedagogicznej znajdują się takie osoby, które zajmują się terapią. Zachęcamy do poszukania w swojej miejscowości takich osób.
Tu wracajmy do pytań. Czwarte pytanie, które może nam pomóc odkrywać w nas nasz cień osobowości. W jakich sytuacjach czuję się gorszy lub brak mi wiary we własne siły? W jakich sytuacjach czuję się gorszy lub brak mi wiary we własne siły? Czy jest tak w większości przypadków, gdy czuję, że nie stanę na wysokości zadania? Albo że nie potrafię sprostać sytuacji, ponieważ nie uważam się za dość kompetentnego, albo elokwentnego, inteligentnego czy dyskretnego. Jak to właściwie jest ze mną? Dużo osób na przykład siebie odbiera w kategoriach, czuje się gorszy od innych, porównują się bardzo. Porównywanie się z osobami pokazuje cień osobowości na pewno. To jest pewnik. Osoba dojrzała, która dobrze siebie zna, rozumie, z nikim się nie porównuje. Jaka osoba? Z osobą, bo każdy jest oryginalny, każdy jest inny, nie ma porównywania się. Nigdy nie ma ludzi lepszych, gorszych i równych. Nigdy. Każdy ma być sobą. To jest pewnik. Natomiast możemy mówić o tym, jak postępujemy, co robimy dobrze, co robimy źle. Możemy sobie radzić, możemy sobie pomagać, dzielić się sobą, uwagi sobie dawać i tak dalej. W postępowaniu tak, ale jako osoba jestem oryginałem, jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym, więc nie ma ludzi gorszych, lepszych, równych. Nie ma po prostu. A wiele osób wchodzi w taką pułapkę, więc jeśli tak ludzie myślą o sobie, że jestem gorszy, lepszy bądź równy, albo coś takiego, czy że tam jest cień osobowości, tam musi być coś, co spowodowało takie myślenie. Albo brak wiary we własne siły. Dlaczego nie masz wiary we własne siły? Mówiliśmy sobie kiedyś o poczuciu własnej wartości, że poczucie własnej wartości rozwija się w nas przez miłość do samego siebie i wiarę w siebie. Dlaczego nie masz wiary w siebie? Bo tej wiary ci nie dano. Ktoś musiał zaszczepić tobie silny lęk. Na przykład ile matek zaraża dzieci panicznym, chronicznym lękiem. Kobieta ma przyjąć życie jako matka i ma dać dziecku radość życia. Kanaan, ziemia mlekiem i miodem płynąca. Kobiety dają mleko, ale bardzo często nie ma miodu. Dzieci, widząc, jak matki są zastraszone, niepewne, lękliwe i tym podobne rzeczy, przenoszą to, chłoną tego typu rzeczy. I stąd często jest brak wiary, albo na przykład brak ojca, brak potwierdzenia. Dumny jestem z ciebie, kocham cię, synu. Robisz to dobrze. Na przykład, nie wiem, czy nie powinniśmy mówić, jesteś dobrą córką, dobrym synem. To robisz dobrze. Akcentować, co robisz, jak postępujesz. To jest w tobie, to postępowanie jest dobre. Dumny jestem, że tak ci się udało to wykonać, na przykład, nie? Zrobić. Więc docenić, pochwalić, dowartościować czyny, postępowanie, sposób bycia syna czy córki. Z tego się rodzi wiara. Zaszczepić w dziecku talenty, zdolności, zaszczepić w nich chęć rozwijania tych talentów. Dalej sport. Jak to jest ważne, żeby dziecko umiało grać, biegać, ćwiczyć, pokonywać siebie, wytrwałość, pracowitość, bycie syna czy córki z tatą, mamą. To wszystko rodzi w nas wiarę w siebie. Temat trudny. Dlaczego nie masz wiary we własne siły? Pytanie rzeka, gdzie można rozmyślać. Kiedyś ktoś mówił sobie tak, że znalazłem się w grupie osób, z których większość była artystami. Trudno mi było zrozumieć, dlaczego stale czułem się nieswojo, póki nie zdałem sobie sprawy, że w moim życiu nie tylko nie doceniałem swoich artystycznych ciągot, ale w rzeczywistości wszystkie je stłumiłem. Jeśli choćby odrobinę bym się interesował sztuką, bycie jakimś artystą, nie wiem, malarstwem, muzyką, nie czułbym się źle wśród artystów. A jeśli to w sobie stłumiłem, to znaczy, że coś jest moim cieniem, jakiś talent nierozwinięty. Ktoś na przykład powie, że nie lubię wody, nienawidzę basenu, nie pójdę tam, nie będę pływał. A co ci woda z niego zrobiła? Woda sama w sobie jest dobra. Jest to dar Pana Boga. No ale nienawidzę tej wody, nie będę. Nie? Ale dlaczego? A może to jest ktoś otyły? Może boi się, że woda z basenu wyleje? Albo uważa, że każdy na nią będzie patrzył? Albo na niego, że on jest jakiś źle zbudowany, albo coś tam, nie? Zamiast ćwiczyć, iść, przełamać się, to są jakieś moje kompleksy, to będę oczywiście cały czas gdzieś tam zwalał jakby winę na kogoś, na coś, a nie, że ja mam z tym problem, nie? To też może być mój cień osobowości. W jakich sytuacjach czuję się gorszy lub brak mi wiary we własne siły? Piąte pytanie. W jakich sytuacjach czuję się zakłopotany, że nie wiem, co zrobić, nie wiem, co powiedzieć, jak się zachować, nie wiem, rumienie się, czerwienie, gorąco mi, jakieś plamy na szyi, coś tam jeszcze innego. Niewiele osób tak ma. Nagle są zakłopotani. Takie są reakcje ciała. Na jakich polach wpadam w panikę, na myśl, że ktoś mógłby dostrzec moje słabości? Dlaczego tak strasznie reaguję, tak emocjonalnie, kiedy ktoś widzi moje braki, moje słabości? Coś mi nie wyszło. Pamiętam, ile razy młodzież, jak coś tam pokaże studentom, że zobacz, to i to jest nie tak, to robisz niewłaściwie, to zmień. Oni się nagle w oczach zmieniają. Są przerażeni, są sztywni. Brakuje tylko wziąć pasek i ich zlać. Tego chyba by ode mnie oczekiwali. No dosłownie jakby widzieli we mnie, nie wiem, matka albo ojca. Ja wiem, czy ktoś cię bił w rodzinie, w domu? Tak. Bito cię zawsze, jak coś zrobiłeś źle? Tak. No i ma chłopak 20 lat, czy 25, czy dziewczyna. I zachowuje się tak samo, no. I to wyłazi podświadomość. Przemoc w rodzinie. Oni reagują tak samo, jak reagowali jako małe dzieci. To wszystko widać. Od razu widać w tych reakcjach. W jakich sytuacjach czujesz się zakłopotany? Na jakich polach wpadasz w panikę na myśl, że ktoś mógłby dostrzec twoje słabości? Czy czujesz się zakłopotany, jeśli ktoś prosi ciebie kategorycznie, abyś coś zrobił, powiedział coś albo publicznie zaśpiewał? Jak się zachowasz wtedy? Powiedz coś, przeczytaj, odezwij się, zaśpiewaj. Jaka wtedy twoja reakcja? Zwyczaj panika, lęk, strach. Ja absolutnie, mówię, nie ma, nie, tylko nie ja. On, ona, nie. To też pokazuje jakiś problem. Osoba, która dobrze siebie zna, która ma silne poczucie własnej wartości, nie unika wystąpień publicznych. Umie się zachować między ludźmi. Temat bardzo trudny. tak powinno być, jest wysoka samoocena. Każdy człowiek ma wysoką, znaczy każdy człowiek jest wartościowy. To jest jasne. Godność człowieka, wielkość człowieka, wartość człowieka. Ale czy każdy człowiek zna swoją wartość? Dlatego mówimy poczucie własnej wartości. A to jest co innego. To, że obiektywnie jest to prawdą, nie znaczy to, że każdy tą wartość samego siebie zna. I stąd może być tyle różnych sytuacji trudnych. Na przykład osoby, które są w żałobie, mogą wyrażać tylko takie uczucia jak żal, gniew, poczucie winy, bezradność. Rzadko kto ośmieli się powiedzieć, że po śmierci kogoś, kogo kochał, czuje się wolny. Szczególnie, gdy ta osoba wymagała w czasie choroby opieki. A dlaczego nie? Dlaczego też tak nie powiedzieć? Nazywajmy prawdę, taka jaka jest. To, co we mnie się zrodziło, to, czego doświadczyłem. I może jeszcze szóste pytanie. Czy zwykle czujesz się urażony, jeśli ktoś ciebie krytykuje? Czy czujesz się urażony, kiedy ktoś ciebie krytykuje? No jak to zrobiłeś? No tak się tego nie robi. Co wtedy czujesz? Jak wtedy reagujesz na krytykę? Jaki rodzaj krytyki uważasz za szczególnie denerwujący, czy wręcz irytujący? Jakiej krytyki nie znosisz? Gwałtowna reakcja na uwagi sygnalizuje, że został ujawniony jakiś aspekt twego cienia. Coś jest wyparte. Jeśli zawsze tak mocno reagujesz na powtarzającą się krytykę ze strony osób ci bliskich, oznacza to, że one zdemaskowały ukrytą stronę twojej osobowości, której nie chcesz ujawniać. Albo po prostu tego nie jesteś świadomy, ale twoje ciało, twoje reakcje ciała, uczucia to zdradzają, bo one kiedyś musiały zaistnieć. I teraz się odzywają bez bodziec. I ten rodzaj reakcji może tłumaczyć jeszcze jedna hipoteza. Stałeś się na przykład kozłem ofiarnym grupy albo rodziny. Wtedy musisz zadać sobie pytanie, co takiego jest w tobie, co musiało otaczających cię ludzi, co zmusiło otaczających cię ludzi do wybrania cię na depozytariusza ich cienia. Dlaczego rodzina wybrała ciebie na kozła ofiarnego? Dlaczego? Co oni znowu ukryli w sobie? Bywa tak, że na przykład jest piątka dzieci, czwórka dzieci, trójka czy dwójka i jedno z nich jest kozłem ofiarnym. Dlaczego tak jest? Tak nie powinno być w normalnej rodzinie, że tak powiem. I załóżmy, mówią rodzice, że no tak, wychowane dobrze dzieci, a to jedno takie się urodziło, nie wiadomo jakie. Same są zawsze z nim odwieczne problemy. Nie, ten kozioł ofiarny ukazuje cień rodzinny. Jakieś błędy w wychowaniu. Od początku coś tam musiało zaistnieć nie tak. Cień rodzinny albo jakieś sytuacje zewnętrzne, które wpłynęły na to, że ten człowiek, ten syn, ta córka, jedno z dzieci jest takie, a nie inne. Coś musiało zaistnieć, na pewno. To tak samo się nie zrobiło. Na razie może tyle.
Niestety już nasza audycja dobiega końca. Tyle SMS-ów do nas przyszło, że nie zdążymy odpowiedzieć na antenie. Postaramy się zaraz poza anteną jeszcze krótko odpisać. Ksiądz Robert Steszuk był moim i Państwa gościem. Tomasz Goska audycję realizował, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Anna Kaszczas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat ludzkich uczuć.